Minęła godzina 13.30 w Radiu Doksa. O tej porze w sobotnie popołudnie zapraszamy do wysłuchania audycji Unia bez tajemnic w naszym studiu w Parlamencie Europejskim, w studiu radiowym oczywiście. Jest przedstawicielka Ziemi Opolskiej i Dolnego Śląska, europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Witam serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Pani poseł, dzisiaj podsumowanie grudniowej sesji, ostatniej sesji w tym roku i to była dosyć wyjątkowa sesja ze względu na to, że podczas tej sesji wręczano Nagrodę Sacharowa.
Tak, i rzeczywiście też wyjątkowej osobie wręczono tą Nagrodę Sacharowa i była też wyjątkowa jednomyślność, jeżeli chodzi o jury, które podejmuje decyzję o tej nagrodzie. Otóż tą nagrodę otrzymał bloger z Arabii Saudyjskiej, Raif Badawi, który został zaaresztowany w 2012 roku i skazany na 10 lat więzienia oraz karę chłosty. Nie przesłyszeliście się państwo. Karę chłosty, 1000 uderzeń, a także wysoką grzywnę za obrazę wartości islamskich na swojej stronie internetowej. Nagrody nie odebrał sam Raif, odebrała jego żona. Bardzo wzruszona tą nagrodą, tym bardziej, że jak powiedział nam przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Schulz, rozmawiając z żoną pana Badawi, pytał się, jak wyglądają ich kontakty, i ona zwróciła uwagę na to, że za każdym razem, kiedy dzwoni, kiedy rozmawiają przez telefon, bo to jest jedyna droga, którą mogą się porozumiewać. Ona zresztą emigrowała do Kanady z trójką dzieci, 12-letnią dziewczynką, 11 i 8-letnim chłopcami. Mówi, że pierwsze pytanie, jakie zadaje jej mąż, to jest, czy dzieci nie zapomniały mnie jeszcze? I oczywiście za każdym razem, ponieważ ona sama dba o to, żeby jego uwolnić z jednej strony, a z drugiej strony, żeby właśnie dzieci pamiętały o nim i żeby ten kontakt rodzinny to jakoś utrzymać, to za każdym razem odpowiada, że oczywiście, że dzieci nie zapomniały. I otrzymanie też tej nagrody było takim świadectwem, że nie tylko dzieci pamiętają, ale także cały świat jest z nim i jest po jego stronie. I dzisiaj jest on ikoną wolności tak naprawdę. Także cieszymy się ogromnie, że w ten sposób Parlament Europejski mógł pokazać, mógł wskazać, że dla nas te wartości związane z wolnością słowa, budową właśnie demokratycznych postaw są szalenie istotne.
Pani poseł, to była również sesja, podczas której rozmawiano o wspólnej unii energetycznej. To temat, który bardzo często powraca w rozmowach pomiędzy europosłami, no ale pewna rzecz na pewno wzbudziła spore kontrowersje. Mowa o programie, który chce wdrożyć Rosja razem z prywatnymi firmami z Europy Zachodniej, czyli o Nord Streamie dwójce tak zwanej. Tutaj podejrzewam, że nie obyło się bez kontrowersji, ale także bez pokazania pewnych pomysłów, które mają zapobiec właśnie budowie tego Nord Streamu dwójki.
Tak, to prawda. Szczególnie polscy parlamentarzyści od wielu miesięcy protestują przeciwko budowie drugiej linii gazociągu Nord Stream z różnych powodów. Z jednej strony, żeby nie uzależniać się tak bardzo od gazu rosyjskiego, a z drugiej strony również, by zabezpieczyć funkcjonalność naszego portu w Świnoujściu, portu gazowego. I cieszymy się bardzo, że coraz więcej kolegów z innych krajów przyłącza się do tego naszego protestu i widzi, jak bardzo niebezpieczny jest projekt, który został zaproponowany i tak naprawdę którego realizacja już się rozpoczęła. Mamy nadzieję, że uda nam się tą realizację zatrzymać. I wciąż oczywiście po stronie polskich eurodeputowanych wszystkich opcji politycznych naszego kraju jest walka o budowanie Unii Energetycznej. Niestety ostatni raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pokazuje, jak bardzo dużo trzeba zrobić, żeby rzeczywiście ta Unia Energetyczna powstała. To nie tylko jest kwestia samej infrastruktury, ale też przeróżnych standardów. Musimy wciąż pamiętać, że Unia Europejska to 28 krajów o różnych standardach i nawet jeżeli są takie sytuacje, że Polska ma na przykład połączenia, ma infrastrukturę łączącą Polskę z różnymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, to nie zawsze po drugiej stronie jest zainteresowanie tą współpracą. Także jeszcze najprawdopodobniej odnośnie Unii Energetycznej będzie będzie sporo debat, sporo raportów, bo ona faktycznie mogła powstać, ale też cieszy to, że coraz więcej jest sprzymierzeńców, coraz częściej patrzymy w kontekście usuwania problemów, usuwania barier, żeby tą Unię Energetyczną zbudować, niż w kontekście budowania barier i przeszkód, żeby ta Unia Energetyczna nie powstała. Także to cieszy, że w dobrym kierunku zaczynamy iść.
Kolejny temat, który od kilku tygodni wzbudza też zainteresowanie, no i muszę przyznać, że ja też byłem zaskoczony tym, że siedziba Frontexu, główna siedziba Frontexu znajduje się w naszym kraju, czyli mowa będzie teraz...
Nie wierzę. Naprawdę nie wiedział pan?
Nie wiedziałem o tym, że to jest właśnie Warszawa. Dopiero gdy spojrzałem na kontakt i na dane, ukazała mi się Warszawa, bo strona oczywiście w języku angielskim. Natomiast mowa o Straży Przybrzeżnej i Granicznej, bowiem tutaj parlament chciał podjąć decyzję w sprawie europejskiego pakietu, który dotyczy Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Tutaj dosyć sporo kontrowersji wywołał jeden projekt, który chciał powołać niejako obok istniejącego już Frontexu dodatkowe ciało, które miałoby w zasadzie takie same właściwości i działałoby też w ochronie granic.
Tak, rzeczywiście dzisiejsza sytuacja i problemy z uchodźcami i dziurami w granicach zewnętrznych Unii Europejskiej wymuszają rozwiązania, którymi nie wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej są zachwycone. Otóż zbudowaniem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej właśnie przy Frontexie, która będzie miała znacznie większe kompetencje niż ma dotychczas. Między innymi tymi kompetencjami ma być i możliwość podejmowania samodzielnej decyzji w wyjątkowych przypadkach. Jeżeli na przykład któryś kraj członkowski posiadający zewnętrzną granicę Unii Europejskiej nie wypełni zobowiązań nałożonych przez instytucje europejskie i również przez Radę Europejską, a więc państwa członkowskie pozostałych krajów członkowskich. Wówczas ta agencja miałaby taką możliwość, że mogłaby wprowadzić specjalne służby i zabezpieczyć jednak tą granicę. My musimy dzisiaj podjąć bardzo trudną decyzję, czy zgadzamy się na takie rozwiązania, na takie uprawnienia tej agencji, czy jednak będziemy dążyć do tego, żeby czy to zawiesić, czy z powrotem przywrócić granice wewnętrzne Unii Europejskiej. To rozwiązanie dzisiaj zaproponowane może nie najlepsze, może wciąż będziemy szukali jeszcze lepszych rozwiązań, ale musimy już mieć dzisiaj tak naprawdę rozwiązanie, bo wciąż ci uchodźcy przedostają się przez dziury, które mamy w granicy zewnętrznej. Te decyzje muszą zapaść i musimy podjąć decyzję, czy zgadzamy się na takie rozwiązania po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Badania społeczeństw europejskich wskazują, że 80% obywateli w tych badaniach opowiada się za tym, żeby wprowadzić takie rozwiązania. Nie obawia się utraty suwerenności, natomiast obawia się utraty bezpieczeństwa i dla naszego europejskiego społeczeństwa ważniejsze jest zapewnienie tego bezpieczeństwa nawet w takich rozwiązaniach, które są zaproponowane, niż pozostawienie tego rozwiązania, jakie mamy na dzisiaj, a więc tych szeregu dziur, które są. I oczywiście Frontex ma zapewnić w przyszłości i to w takiej najbliższej przyszłości ma być zwiększona ilość pracowników Frontexu o 1500 osób, które miałyby właśnie zapewnić bezpieczeństwo na granicach zewnętrznych. Mają być powołani specjalni eksperci, którzy analizowaliby, badali sytuację na tych granicach zewnętrznych i szukali jeszcze lepszych rozwiązań. No i oczywiście ma być zwiększony w roku przyszłym i w latach następnych budżet dla Frontexu. Ja chciałam tylko przypomnieć, że to właśnie pierwsze raporty z Frontexu w roku 2013 pokazywały, jak szalenie istotne jest zabezpieczenie granic zewnętrznych. No niestety wciąż wówczas nie przywiązywaliśmy do tego zbytniej wagi, nie patrzyliśmy, że te raporty, które i tak nie pokazywały aż takiego ogromu niebezpieczeństwa, że te raporty są tak istotne dla zachowania bezpieczeństwa w Unii Europejskiej.